Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
To jest program o wielkopolskiej medycynie. Dziś zajrzymy m.in. na poznańskie targi, bo tam znów działa punkt szczepień przeciwko COVID. Na razie przyjmuje pacjentów raz w tygodniu.
W środę od godziny 15 szczepimy zgodnie z grafikiem pacjentów, którzy zarejestrują się na szczepienia.
Punkt będzie poszerzał swoją działalność, jeżeli liczba chętnych do szczepienia będzie rosła.
Teraz będziemy apelować do kobiet, by się przebadały. Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów ginekologicznych.
Bardzo apeluję do wszystkich Polek o to, żeby działały jak najbardziej skutecznie w zakresie profilaktyki, a mamy szereg narzędzi profilaktycznych.
Badania są bezpłatne i dostępne w całej Wielkopolsce.
Trój młodych ludzi chce wejść na najwyższy szczyt Afryki i przy okazji wesprzeć psychiatrię dziecięcą w Poznaniu, a konkretnie poprawić warunki, w jakich prowadzona jest terapia.
Przy 30-40 pacjentach aktualna sala, w której odbywa się ta terapia, jest niewystarczająca i główny cel na to pójdzie.
Zbiórka cały czas trwa w internecie.
Zostając w Afryce, powiemy o jeszcze jednej akcji pomocowej. Wolontariusze Stowarzyszenia Leczymy z Misją badają wzrok dzieciom w Kenii.
Wiele z ich dzieci ma problem z odczytaniem nut, ponieważ nie nosi okularów. Niektóre z nich nawet mają okulary, ale nie są w stanie ich przenosić do szkoły, bo się boją, że je stracą.
Fundacja przeprowadziła zbiórkę okularów, które teraz trafią do mieszkańców tego afrykańskiego kraju.
Na zdrowie!
W tym miejscu chcieli się zaszczepić przeciwko COVID niemal wszyscy poznaniacy. Od momentu uruchomienia punktu szczepień na poznańskich targach to miejsce cieszyło się ogromną popularnością. Punkt działał do września ubiegłego roku i zaszczepił prawie 350 tysięcy osób, nie tylko z Poznania.
Ten punkt znów działa, choć prowadzi go nie Szpital Uniwersytecki, ale największa miejska przychodnia. O uruchomieniu punktu rozmawiam z Andrzejem Śliwińskim z Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.
Był na pewno bardzo rozpoznawalny i nadal wielu poznaniaków kojarzy ten główny punkt szczepień z targami. My jakby wchodzimy w tą rolę od tego roku. No i chcemy w pełni przygotować się na większe zainteresowanie pacjentów i obsłużyć taką ilość, jaka będzie konieczna.
Na razie zaczynacie raz w tygodniu.
Na razie zaczynamy raz w tygodniu. W środę od godziny 15 szczepimy zgodnie z grafikiem pacjentów, którzy zarejestrują się na szczepienia. Rejestracja na szczepienia odbywa się przez Poznań Kontakt, infolinię. Bardzo wygodno dla pacjentów, można się zaszczepić w każdej chwili.
I rozumiem, co tydzień na razie, tak?
Na razie co tydzień, aczkolwiek będziemy dostosowywali częstotliwość szczepień oraz czas szczepienia do ilości zainteresowanych.
Pierwsze osoby, rozumiem, się zgłosiły.
Pierwsze osoby się zgłosiły, dokładnie tak.
Mąż jest lekarzem, także zdaję sobie sprawę z tego, co ta szczepionka daje, że to jest niezbędne w sumie w tej chwili. Poza tym wiek,
Jest też duże zainteresowanie przedstawicieli firm, które zbierają listy swoich pracowników i zapowiadają nam, że chcą szczepić swoich pracowników w kolejnych tygodniach w sposób taki zorganizowany. Spodziewamy się zwiększonego zainteresowania. No, tych czynników jest parę. Oczywiście wzmożony okres zachorowań, który zazwyczaj na jesieni też występuje, może wpłynąć na to, że zainteresowanych będzie więcej.
Rozumiem, że to jest absolutnie bezpłatne, tak jak było do tej pory, tak?
Absolutnie bezpłatne, dokładnie tak.
Czy ludzie pytają o tą nową szczepionkę też, dzwoniąc? Chcieliby się doszczepić, ale gdzieś tam słyszeli, że ta z Omikrony może byłaby lepsza, większa ochrona.
Pytać nie pytają, jeśli chodzi o rejestrację na szczepienia, ale mamy takie informacje od pacjentów, że część się wstrzymuje. My mamy jednoznaczne informacje, żeby szczepić tą dawką, która jest dostępna i na ten moment nie posiadamy żadnych innych zasobów.
Powiedzmy jeszcze, jak to na miejscu wygląda, bo to chyba jest inny pawilon w tej chwili, tak?
Dokładnie tak. To jest pawilon nieco wcześniej, idąc od ulicy Grunwaldzkiej. Jest to pawilon numer 6, oznakowany informacją, że jest to punkt szczepień realizowany przez POSUM. Wejście jest od ulicy Święcickiego.
Poprzednia hala była bardzo duża i było bardzo dużo tych gabinetów. Państwo, jak to na razie planujecie?
Dostosowaliśmy punkt szczepień do obecnej ilości osób, które chcą się szczepić. Ten punkt jest nieco mniejszy niż w zeszłym roku, ale ze spokojem obsłużymy taką ilość, jaka będzie potrzebna. Gdyby była taka konieczność, mamy możliwość powiększenia tego punktu. W tej chwili są 3 gabinety. Póki co zaczynamy szczepić od jednego zespołu, czyli lekarz, pielęgniarka i rejestracja.
Czyli ktoś przychodzi na miejsce, mówi, że był umówiony, tak? Pewnie wypełnia tą ankietę.
Dokładnie tak. Procedura jest podobna, jak to wyglądało do tej pory. Jest kwestionariusz, na podstawie którego lekarz kwalifikuje do szczepienia. Szczepienie wykonuje pielęgniarka, po czym pacjent może uzyskać certyfikat z odbytego szczepienia. Nadal wydajemy certyfikat ze szczepienia, jeżeli ktoś o to poprosi, aczkolwiek nie jest to konieczne. Informacje znajdują się także na koncie pacjenta, że jest zaszczepiony i to wystarczająco. Na ten moment szczepimy jedynie Pfizerem i głównie są to właśnie dawki przypominające, także szczepimy wyłącznie tą szczepionką. W tej chwili mamy całą gamę osób po 60 roku życia. Oprócz tego wskazanie mają także osoby po 12 roku życia, które mają specjalne dolegliwości zdrowotne i wskazanie lekarza do szczepień. Jednak faktycznie ten rocznik powyżej 60 roku życia dominuje w tej chwili, jeśli chodzi o osoby, które się szczepią.
Pamiętam, że tam jak punkt wcześniej działał w tej piątce, to można było też przyjść z ulicy i zapytać, czy można się zaszczepić, czy można się umówić. Taką opcję też Państwo bierzecie pod uwagę?
Przewidujemy taką możliwość od końca września, wtedy kiedy spodziewane jest większe zainteresowanie osób do szczepień i chcemy jak najbardziej otworzyć grafiki we wskazanych godzinach, żeby przyjmować wszystkich pacjentów zainteresowanych, również bez rejestracji. W tej chwili prosimy jednak o tą rejestrację, by jest to wygodniejsze dla pacjentów i dla personelu lekarskiego.
Planuję, ale dopiero jestem po trzecim.
Zamierzam, ale jeszcze nie w tej chwili, bo niedawno się też szczepiłam przeciwko grypie i tak momencik jeszcze. No poza tym jestem w tym wieku już takim, no to
lepiej się
coś
chronić.
Za coś.
Też się boję, żeby się nie zakazić, nie zakaziłam się. W rodzinie się pozakażali, także mają powikłania po tym COVID-zie. Także no, jesteśmy rozsądni po prostu.
Po sumie szczepimy nieustannie. Są to wszystkie czwartki od godziny 15 do 19. Pacjenci, którzy dzwonią na infolinię w sprawie szczepień na targach, również pytają o to, czy szczepimy w posumie. Tak, przyjmujemy śmiało każdy czwartek po sumie, a w środy na targach.
Czyli gdzie komu jest wygodniej, bliżej po prostu.
Gdzie wygodniej, gdzie bliżej. Proszę śmiało, my na pewno obsłużymy i zaszczepimy.
Akcja profilaktyka.
Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów ginekologicznych. Mimo ogromnego postępu, każdego roku w Polsce notuje się około 13 tysięcy zachorowań na takie właśnie nowotwory. To 15% wszystkich przypadków chorób nowotworowych wśród kobiet.
Dlatego czas działać. Taki podtytuł miała konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia. Jednym z prelegentów był profesor Mariusz Bidziński, krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
W Polsce mamy sporo przypadków chorób nowotworowych. Na szczęście część z nich, na szczęście, jest wykrywanych we wczesnych stopniach zaawansowania. Tu dotyczy to przede wszystkim raka endometrium, najczęstszego nowotworu. Mamy w tej chwili rzeczywiście ponad 6,5 tysiąca zachorowań rocznie. Mamy raka szyjki macicy, który rzeczywiście od pewnego czasu, kiedy wprowadziliśmy program populacyjny, zaczyna zmniejszać się, jeżeli chodzi o umieralność, a więc widać, że pewne działania przynoszą efekt. No i trzeci nowotwór to jest rak jajnika. I tu rzeczywiście też bardzo apeluję do wszystkich osób, które mają w rodzinie obciążenia w postaci raka piersi czy raka jajnika, żeby traktowały się z trochę większą uwagą i wszelkiego rodzaju problemy gastryczne, żołądkowo-jelitowe traktowały również jako wskazówkę nie tylko, że mogą być problemy z zakresu przewodu pokarmowego, ale również powinny się częściej badać ginekologicznie, bo niekiedy tego typu objawy mogą być wstępem do choroby onkologicznej.
W Polsce rocznie diagnozę rak szyjki macicy słyszy ponad 3 tysiące kobiet. Cały czas szwankuje, zdaniem lekarzy, profilaktyka i edukacja.
Rokrocznie mamy niestety dużo problemów, jeżeli chodzi o kobiece nowotwory. Ta świadomość musi być permanentnie rzeczywiście podwyższana. Mamy kilka nowotworów, które mogłyby właściwie zostać absolutnie wygumkowane z listy nowotworów. Chociażby rak szyjki macicy. Gdybyśmy dzisiaj rzeczywiście podeszli w sposób bardzo systematyczny do działań profilaktycznych, to w wielu miejscach ten nowotwór mógłby przestać w ogóle nas dotyczyć. Taka jest sytuacja chociażby w Australii. Dzięki temu, że wprowadzono szczepienia przeciwko wirusom HPV, czyli profilaktykę pierwotną i realizuje się od wielu lat bardzo skrupulatnie profilaktykę wtórną, czyli badania cytologiczne, nowotwory szyjki macicy właściwie w tej chwili tam są bardzo, bardzo rzadkie.
Również w Polsce są już pewne symptomy poprawy sytuacji będące efektem wprowadzonego od 2006 roku Narodowego Programu Badań Profilaktycznych. Jak mówi profesor Biciński, umieralność kobiet na raka szyjki macicy nieco się zmniejszyła, ale liczyliśmy na większą poprawę. A może ją przynieść powszechne szczepienie przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego.
Wiemy, że 90-kilka% nowotworów szyjki macicy jest spowodowanych wirusem, a więc jeżeli będziemy szczepieni, to jest to rzeczywiście skuteczna forma przeciwdziałania zarażeniu właśnie wirusem HPV i tym konsekwencjom, które są związane, no nie tylko mówię z szyjką macicy, ale innymi nowotworami, które mogą dotyczyć nie tylko populacji kobiecej, ale i męskiej.
Sytuację również w zakresie wykrywania nowotworów pogorszyła oczywiście pandemia. Teraz czas działać i widać to już w naszych szpitalach, przyznaje profesor Ewa Kalinka z Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
Pacjentki, które do nas trafiają już w takich stadiach, jak to się działo przed pierwszą falą pandemii, a dostępność do diagnostyki nie wydaje się być już problemem. I to zarówno chore z nowotworami ginekologicznymi, jak i chore na raka piersi, czy z innymi chorobami. Z mojej perspektywy patrząc, tych bardzo zaawansowanych stadiów nie ma więcej niż przed pandemią, ale rzeczywiście ten wzrost był widoczny przez mniej więcej 2 lata od początku pandemii.
Do sprawy świadomości kobiet i profilaktyki wraca również Krystyna Wechman, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
Przez wiele lat zdawałam sobie sprawę z tak dużej niewiedzy kobiet, zgłaszalność kobiet na badania cytologiczne, że jest tak niska, to jeszcze też do końca to jest problem, bo dostępność jest na pewno. Jeżeli chodzi o profilaktykę, to tutaj zaangażowanie samorządów powinno być jeszcze wzrosnąć, rola POZ-ów. Natomiast niewiedza kobiet jest do tego stopnia, że jeżeli kobiety są zapraszane na badania cytologiczne, to one nieraz nie wiedzą, w jakim terminie mają skorzystać z tych badań, kiedy one osobiście mają termin miesiączki, jak długo mają. No nie mogę zrozumieć, jak to może wyglądać, więc edukacja jest najważniejsza. Drugie to powszechne badania przesiewowe.
Bardzo apeluję do wszystkich Polek o to, żeby działały jak najbardziej skutecznie w zakresie profilaktyki, a mamy szereg narzędzi profilaktycznych. Mówimy o cytologiach, mówimy w tej chwili o szczepieniach przeciwko wirusowi HPV, mówimy wreszcie o mammografii. Przypomnę, cytologia między 25 a 59 rokiem życia raz na 3 lata. Mammografia między 50 a 69 rokiem życia raz na 2 lata. Nie musicie, panie, czekać na skierowania. Możecie iść do placówek, które to wykonują i będziecie miały wykonane badanie bez konieczności ustawiania się w kolejkach.
Zatem czas działać. Profilaktyka najważniejsza nie tylko we wrześniu. Przypomnijmy, jeszcze niepokojące objawy w przypadku nowotworów ginekologicznych to m.in. nieprawidłowe krwawienie, a także objawy z dolegliwościami gastrycznymi, na przykład wzdęcia. Warto też pamiętać o kontrolnych badaniach, jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, czyli kobiety w naszej rodzinie chorowały na nowotwory.
Magazyn na zdrowie. Magazyn na zdrowie.
Ruszają na najwyższy szczyt Afryki, ale jednocześnie zbierają pieniądze na poznańską psychiatrię dziecięcą. 3-osobowa ekipa młodych ludzi w połowie tego miesiąca rozpocznie atak na Kilimandżaro.
W internecie na portalu Się Pomaga trwa zbiórka pieniędzy na stworzenie w klinice psychiatrii dziecięcej w Poznaniu większej przestrzeni do prowadzenia zajęć terapeutycznych. To już druga zbiórka prowadzona dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, prowadzona przez ekipę Szlachetnego Szczytu. O wyprawie i akcji charytatywnej rozmawiam z jej uczestnikiem Dawidem Zwolińskim.
Cała inicjatywa zaczęła się tak naprawdę w 2020 roku, w czasie pandemii. Wtedy też razem z moim przyjacielem Kamilem postanowiliśmy spełnić swoje marzenie i wejść na dach Europy Mont Blanc. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby to połączyć ze zbiórką charytatywną, a że należymy do osób, które lubią łączyć pomaganie z marzeniami. Także tak właśnie narodziła się akcja Szlachetny Szczyt, która polega na prowadzeniu zbiórek charytatywnych przy jednoczesnym prowadzeniu wypraw górskich.
I wtedy na co zbieraliście Państwo ten pierwszy raz?
W ramach pierwszej edycji zbieraliśmy pieniądze na spłatę urządzenia InnoWalk Pro, które zakupiły siostry Serafitki, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu.
Opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi.
Zgadza się.
Do czego jest to urządzenie?
To urządzenie pozwala zrobić małym podopiecznym swój pierwszy krok. Wzbudza ruch chodzenia u pacjentów ze schorzeniami ruchowymi.
Potem była kolejna edycja, tak? Rok po roku.
W ramach drugiej edycji wspinaliśmy się na kaukaski szczyt Kazbek, a pieniądze zbieraliśmy na Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi przy Szpitalu Klinicznym imienia Karola Jonschera. W ramach tegorocznej edycji, trzeciej już edycji akcji Szlachetny Szczyt, zbieramy na psychiatrię dziecięcą, na Fundację Vis-a-Vis i oddział dzieci i młodzieży z chorobami psychicznymi w Poznaniu.
Na co pójdą te pieniądze tym razem?
Główny cel naszej zbiórki jest mała przebudowa w szpitalu. Chodzi o budowę ścianki mobilnej, która powiększy taką przestrzeń, w której odbywa się terapia zajęciowa. Przy 30-40 pacjentach aktualna sala, w której odbywa się ta terapia, jest niewystarczająca i główny cel na to pójdzie. I w tym miejscu chciałem też zaznaczyć, że nasza wyprawa finansowana jest z naszych prywatnych środków, a całość zbiórki zostanie przekazana oddziałowi.
Rozumiem, że ta zbiórka już ruszyła. Tak, i ona trwa.
Zbiórka cały czas trwa. Zapraszamy do wsparcia naszej zbiórki. Założyliśmy zbiórkę na stronie siepomaga.pl/szlachetny-szczyt. Zachęcam również do śledzenia naszych działań. Już niedługo lecimy na najwyższy szczyt Afryki, Kilimandżaro.
Powiedzmy, ile pieniędzy tym razem potrzeba, żeby tą przebudowę małą zrobić w szpitalu?
Aby zorganizować możliwość takiej przebudowy, należy zebrać około 40 tysięcy złotych i taką kwotę też zbieramy.
I jak idzie ta zbiórka?
Powiem szczerze, że teraz coraz bardziej się rozkręca. Mamy coraz większe wsparcie wśród zarówno naszych przyjaciół, jak i osób medialnych i tak naprawdę gwiazd, bo ostatnio też nas wsparli i piłkarze Lecha Poznań i mamy patronów medialnych.
Powiedzmy jeszcze parę słów o wyprawie, bo to już lada dzień. Ile osób będzie wchodzić?
Z naszej czteroosobowej drużyny Szlachetny Szczyt w tym roku na Kilimandżaro będą się wspinały 3 osoby. Ja, Kamil i Natalia. Będzie to góra na pewno łatwiejsza technicznie, ponieważ nie będziemy przemieszczali się po lodowcu, jednak ze względu na dużą wysokość musimy być ostrożni ze względu na możliwość występowania choroby wysokościowej.
Proszę powiedzieć, Państwo się długo do takich wypraw przygotowujecie też fizycznie? Jak to wszystko wygląda?
Do takich wypraw jak Kilimandżaro, Mont Blanc, Kazbek tak naprawdę należy się przygotować kilka miesięcy. Chociaż my należymy do osób sprawnych, codziennie uprawiamy jakieś aktywności. Na pewno musimy zwiększyć naszą wydolność przez bieganie. Chodzimy po schodach, żeby wzbudzić taką symulację ruchu takiego, który będziemy wykonywali na górze. I też chodzimy na siłownię, żeby po prostu zwiększyć naszą tężyznę fizyczną. Jest to kilkumiesięczny tok przygotowań. Mam nadzieję, że skuteczny i już niedługo zobaczymy się na szczycie.
Na samym miejscu jak to wygląda? Przyjeżdżacie Państwo?
Przyjeżdżamy do stolicy Kenii, Nairobi. Po krótkiej aklimatyzacji przyjeżdżamy do Tanzanii, do małej miejscowości Moshi. Jest to miejscowość u podnóża Kilimandżaro. Po takim dniu rekonesansu rozpoczynamy naszą wielką przygodę i rozpoczynamy nasz trekking na szczyt, który będzie trwał 6 dni. Po drodze będziemy też robili aklimatyzację. Przechodzimy najpierw na wysokość 3100, następnie 3900 metrów. Wchodzimy na 4600 i schodzimy niżej i następnie z 4600 atakujemy szczyt Kilimandżaro.
Schodzenie też tak długo trwa?
Schodzenie o wiele szybciej, tylko ten system zdobywania góry polega też na przyzwyczajeniu organizmu do zmieniającego się ciśnienia i zmniejszonej zawartości tlenu w powietrzu. Nie możemy tak z marszu od razu wejść na znaczną wysokość, bo po prostu będziemy mieli chorobę wysokościową i po prostu możemy nie zdobyć tej góry. Tlen na tych wysokościach jeszcze nie jest potrzebny, jednak zmniejszona jego zawartość jest na pewno dużym utrudnieniem. Będzie to najwyższy szczyt, który do tej pory będziemy zdobywać, także mam nadzieję, że się uda. Poznaliśmy się w duszpasterstwie Świętego Rocha. Tutaj powiedzieliśmy w większej liczbie osób o naszych planach z Kamilem, o marzeniach wejścia na Mont Blanc i w taki też sposób od słowa do słowa narodziła się nasza grupa i tak od 3 lat tworzymy, tak mi się wydaje, piękną inicjatywę i przez to pomagamy wielu potrzebującym.
I na koniec o działalności na rzecz małych Kenijczyków. Tam od lat pomagają lekarze i studenci medycyny, nie tylko z Poznania. Pracę w tym afrykańskim kraju koordynuje Stowarzyszenie Leczymy z Misją i o tym nasz dzisiejszy gość.
Stowarzyszenie Leczymy z Misją, w studiu Marcin Kiszka, prezes zarządu. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Stowarzyszenie od lat już działa na rzecz przede wszystkim mieszkańców Afryki.
My wybraliśmy konkretnie Kenię jako jeden z krajów afrykańskich, w którym widzieliśmy potrzebę działania i mieliśmy też już z poprzednich edycji z innymi organizacjami, w których też brałem udział. Mieliśmy po prostu już kontakty, wiedzieliśmy mniej więcej, jak działa administracja, jak działa system ochrony zdrowia, a to jest bardzo, bardzo ważne w planowaniu tego typu projektów. Dlatego wybraliśmy ten kraj, w którym mieliśmy już jakieś zaplecze informacyjne tak naprawdę. I widzieliśmy też, jak możemy kierować tę naszą pomoc, co możemy zorganizować. Są wśród nas położne, pielęgniarki, lekarze, optometryści, wiele różnych branż medycznych. Stwierdziliśmy, że będziemy robić to, w czym czujemy się najlepiej też tu w Polsce, czyli świadczeniu usług zdrowotnych tak naprawdę, podnoszeniu jakości ochrony zdrowia tam w Kenii, gdyż naszym celem nie jest pojechanie tam i moja praca, taka ją wykonuję tutaj w Polsce, tylko przekazanie pewnych umiejętności, które ja mam, profesjonalistom w Kenii, żeby oni mogli tę pomoc świadczyć w ciągu całego roku.
Państwo współpracują ze służbami medycznymi tam na miejscu i uczycie ich obsługi sprzętu i różnych metod.
Tak, to jest zresztą najważniejszy element naszej współpracy. To jest współpraca. To nie jest tak, że my przyjeżdżamy i coś dajemy komuś. To jest współpraca między nami a partnerem lokalnym. Czy to partner lokalny to jest szpital powiatowy, rejonowy, czy to jest organizacja kościelna, która świadczy usługi medyczne, czy inna organizacja pozarządowa na miejscu, która również działa. Takie spoiwo w postaci tego partnera lokalnego jest czymś niesamowicie ważnym, gdyż my przyjeżdżamy z zupełnie innego kraju, z innego kontekstu kulturalnego, nie znamy tak dobrze ich potrzeb i ich codzienności, żebyśmy mogli w 100% odpowiedzieć na ich potrzeby. Musimy współpracować z ludźmi, którzy tam żyją dzień w dzień, którzy najlepiej komunikują się między sobą oraz którzy są w stanie nam powiedzieć, ok, to sprawia nam problem, albo to już umiemy. Bez tego spoiwa marnowalibyśmy wiele czasu i pieniędzy po prostu na rzeczy, które nie przynosiłyby efektów.
Ostatni państwa projekt to jest projekt Opto.
Projekt Opto jest projektem, w którym współpracujemy z lokalną organizacją Art of Music. Jest to organizacja, która daje wykształcenie muzyczne dzieciom wychowujących się w rejonach o niższym dochodzie, takich głównie slumsach tak naprawdę, głównie wokoło stolicy, czyli Nairobi lub Mombasy. To są duże aglomeracje miejskie, wokół których zazwyczaj dużo jest takich zabudowy slumsowej, tak bym powiedział. Dzieci te dzięki tej organizacji Art of Music mają jakiś fach, którego mogą się nauczyć. Poznają też inny sposób na zarabianie i na życie niż ten, który widzą wokół siebie w tych slumsach. Wspaniała organizacja, działa od wielu, wielu lat bardzo prężnie. Zwrócili nam kiedyś uwagę, zupełnie przy okazji, że wiele z ich dzieci ma problem z odczytaniem nut, ponieważ nie nosi okularów. Niektóre z nich nawet mają okulary, ale nie są w stanie ich przenosić do szkoły, bo się boją, że je stracą. Czyli problemem jest tutaj to, że nawet nie diagnoza była czasami problemem, tylko to, że groźba utraty tych okularów po drodze albo w szkole tak bardzo by doskwierała im finansowo, że bali się ich używać w tych miejscach, no przez co coraz gorzej sobie radziły w nauce, etc. Wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom, robimy screening optometrystyczny wszystkich dzieci, które są wytypowane przez nauczycieli, że mają jakieś tam problemy ze wzrokiem. Aktualnie jest to około 2000, które już nam się udało przebadać tych dzieci. W tym roku było to 650 i to jest w wielu różnych szkołach i tym dzieciom od razu dajemy okulary. Robią to profesjonaliści polscy, którzy również w Polsce badają polskich pacjentów, więc znają się na rzeczy. Mamy też okulistkę, która konsultuje cięższe przypadki i wystawia im skierowania w kontekście pewnych diagnoz, które jest w stanie w polu stwierdzić. No i każde z tych dzieci, któremu jesteśmy w stanie pomóc, a mamy tych okularów bardzo, bardzo wiele już przygotowanych z odpowiednią receptą, jesteśmy w stanie tym dzieciom od razu podarować, więc wychodzą z tego naszego screeningu już z tymi okularami, przez co też ta groźba finansowa jest troszkę mniejsza, no bo to nie jest tak, że wydały na te okulary jakieś ogromną ilość pieniędzy i się ich bardzo tego boją. Wiadomo, że nie dbają, ale już te okulary mają po prostu.
A skąd państwo mają okulary?
Ze zbiórek. Zorganizowaliśmy jedną zbiórkę Okulary dla Afryki. Z 4 lata temu była tak ogromnym sukcesem, że do dzisiaj co miesiąc przychodzą nam okulary do biura. Mamy ich tak dużo, że bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które chcą nam je podarować, gdyż potem problemem jest ustalenie wad tych okularów, kiedy musimy tak naprawdę każdy z tych okularów zmierzyć, jakie tam są minusy, plusy, żeby potem w Kenii już tego nie robić, tylko dawać już takie konkretne. No i tutaj to wymaga specjalistycznego sprzętu i pracy naszych wolontariuszy. To dużo czasu zajmuje, a mamy jeszcze dużo tych okularów w magazynie.
Co w planach? Nad czym teraz Państwo pracują?
Pracujemy nad naszym największym projektem, jaki będziemy robili. Bardzo holistycznym projektem rozbudowy sieci medycyny ratunkowej w całej Kenii. Będą to szkolenia medyczne dla personelu medycznego, dla lekarzy, ratowników, dla pielęgniarek prowadzonych przez naszych polskich profesjonalistów, jak i kenijskich profesjonalistów, z którymi będziemy współpracować. Jednym z elementów tego projektu będzie również rozbudowa i wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego na północy Kenii w Ludwarze. Jedna z bardziej innowacyjnych inwestycji, która będzie powstawała w rejonie, która ma spoić wszelkie działania ratunkowe w rejonie, który jest bardzo obszerny i bardzo komunikacyjnie trudny do pokrycia tak naprawdę, bo to jest największe hrabstwo w Kenii. Jest to bardzo ambitny projekt. Finał tak naprawdę dopiero będzie tego pod koniec przyszłego roku. Dostaliśmy na to grant z Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej.
I to był już ostatni temat w naszym magazynie. Spotkamy się znowu za tydzień. Można nas znaleźć także w internecie na stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.